Michał Boni wziął na siebie kłopot z ustawą hazardową. Minister zdjął z Donalda Tuska ciężar informowania posłów. Kadrówka Platformy w kadrze reporterki RMF FM. Zrobimy zbliżenie na ławę rządową podczas obrad na Wiejskiej. Literacki Nobel jak pisarski poker. Posłuchaj faktów kulturalnych. Na kłopoty Michał Boni. Zamiast premiera jego zaufany minister już od godziny przedstawia w Sejmie informacje na temat tzw. ustawy hazardowej. Wcześniej zapowiadano, że to sam Donald Tusk zaprezentuje te informacje. Mariusz Piekarski słucha tego wystąpienia. Mariuszu,
oj,
no właśnie, wzdychasz. Dlaczego szefa rządu zastąpił minister?
By przygotować proceduralny grunt pod wystąpienie premiera, dlatego od godziny minister Boni krok po kroku opisuje pracę nad ustawą hazardową, opisuje wszystkie ruchy i wszystkie, nawet najdrobniejsze pisma urzędników, choćby najniższego szczebla w tej sprawie. Kto zgłaszał uwagi, do kogo je kierował, kto pisał poprawki, kto miał zastrzeżenia. Z tego opisu można wyłowić dwie tezy. Po pierwsze, minister Scheinfeld zgłaszał najwięcej uwag i bronił branży hazardowej przed dopłatami, ale według Boniego zgodnie z procedurami. Dwa, minister sportu zrezygnował z dopłat i pieniędzy z hazardu przez pomyłkę urzędnika.
Nie w pełni zrozumiał intencje, które mu zostały przekazane i w związku z tym sformułował pismo w takim brzmieniu, które całkowicie eliminowało dopłaty.
Minister Boni wciąż przemawia, po nim najprawdopodobniej na trybunę wyjdzie premier i ma odpowiadać na wszystkie pytania posłów.
Tak, dobrymi intencjami piekło rządowe wybrukowane. Jak słychać, w Sejmie w ławach rządowych usiedli dzisiaj Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Adam Scheinfeld, Sławomir Nowak. Ten sam skład co zwykle. A tak się jednak składa, że sytuacja w rządzie nie jest zwyczajna po wczorajszej serii dymisji. Agnieszka Burzyńska obserwuje uważnie sejmowe ruchy kadrowe. Użyję, Agnieszko, militarnego terminu, bo sam premier zapowiadał wczoraj wojnę na Wiejskiej. Agnieszko, widać jakieś szczególne poruszenie w kadrówce Platformy?
A poruszenie to deficytowy towar w ławach rządowych. Występuje tutaj raczej nadpodaż, przygnębienia. Wzrok Donalda Tuska utkwiony w sali, ewentualnie w dokumentach. Grzegorz Schetyna wpatrzony w swój telefon. Rozmowy pomiędzy premierem a byłym wicepremierem rzadkie. Podobnie w dalszych ławach, choć wszyscy starają się robić dobrą minę.
Nic się nie zmieniło.
To Paweł Graś, jeden z przymusowo zesłanych do Sejmu. Adam Scheinfeld, kolejny zesłaniec, dostrzega jednak, że coś się zmieniło.
Obawiam się, że to, co się dzieje, wstrzyma nas w rozwoju na jakiś czas. Będziemy się starać, żeby ten czas był jak najkrótszy. Te wszystkie oszczerstwa nie mają nic wspólnego z prawdą, zwłaszcza jeżeli chodzi o moją osobę.
Reszta zainteresowanych nie miała ochoty na rozmowę, bijąc dziś wszelkie rekordy w biegu na dystansie od drzwi Sejmu do drzwi sali plenarnej. Ale to zwyczajny syndrom, gdy pojawiają się kłopoty.
A teraz... Informacja, pilna informacja z Pałacu Prezydenckiego. Lech Kaczyński podpisze traktat z Lizbony w niedzielę wczesnym wieczorem, powiedział w TVN24 szef BBN-u Aleksander Szczygło. Po poparciu traktatu przez Irlandię do wejścia w życie dokumentu pod aktami ratyfikacyjnymi brakuje już tylko podpisów prezydentów Czech i Polski. Pedofil napada na dziewczynki w Gdyni. 9-, 11- i 16-latka są ofiarami prawdopodobnie tego samego dewianta. Mężczyzna zaatakował je w ostatnich miesiącach. Za każdym razem scenariusz był podobny. Zboczeniec napastował dzieci w biały dzień, kiedy samotnie wracały do domów. Nasz trójmiejski reporter Wojciech Jankowski zebrał najnowsze fakty. Wojtku, czy policja już kogoś wytypowała?
No, są portrety pamięciowe, niestety różniące się od siebie, ponieważ jeden sporządzono na podstawie zeznań 16-letniej dziewczyny, drugi opisywała 11-latka. Pierwszy przedstawia napastnika jako 20-25-latka o wzroście nie wyższym niż 1,75 m. 11-latka natomiast zapamiętała pedofila jako 20-letniego mężczyznę o wzroście 1,80 m. Napastnik wchodził razem z ofiarą na klatkę schodową, wpychał do mieszkania i atakował. Policja apeluje do rodziców, by tłumaczyli dzieciom, że w sytuacji, kiedy w budynku znajduje się ktoś obcy, szukały opieki sąsiadów.
Amos Oz czy Adonis? A może kobieta? W faktach kulturalnych RMF FM, 3 godziny przed przyznaniem literackiego Nobla, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta przegląda ostatnie rankingi.
Na szczycie jest izraelski pisarz Amos Oz. Buchmacherzy jego szanse oceniają na 4-1. Na drugim miejscu jest mieszkająca we Francji algierska powieściopisarka Asia Jebar, a na trzecim Luis Coitisolo, pisarz z Hiszpanii. Na listach są też weterani noblowskich rankingów, Amerykanie Philip Roth i Joyce Carol Oates, Włochy Claudio Magris i syryjsko-libański poeta Adonis. Milan Kundera, Mario Vargas Llosa i Umberto Eco są na dalekich miejscach. Jak sprawdziłam dawno, już szwedzka akademia nie nagrodziła poezji. Wszystko będzie jasne tuż po 13. Frascati, nowa książka Ewy Kuryluk, właśnie pojawiła się na rynku. Pisarka i malarka wspomina w niej losy swojej rodziny.
Frascati to mała uliczka w Warszawie, na której mieszkamy od 1947 roku. Ukochany świat mamy. Mama była uratowana przez ojca bielską Żydówką. To już zaciążyło na całym jej życiu. Dzień codzienny w gruncie rzeczy był stale pamięcią o Zagładzie. Frascati jest opowiadane właściwie jej głosem.
Ewę Kuruluk można spotkać dziś w Krakowie na wernisażu jej wystawy w Galerii Artemis. Początek o 18:00. W olsztyńskim Teatrze Jaracza trwają próby przed sobotnią premierą Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza. On penetruje sny, dzieciństwo, szuka mitów. To wszystko przekracza naszą codzienność, a tego mi w teatrze współczesnym brakuje. Tak tłumaczy swój wybór Julia Vernio, reżyser i autorka adaptacji. Magazyn Forbes opublikował listę 10 aktorek, których zatrudnienie najbardziej opłaca się producentom. Liderką jest Naomi Watts. W trzech ostatnich dużych filmach, w których pojawiła się gwiazda, każde zapłacone za jej honorarium dolar zwrócił się aż 44-krotnie. W pierwszej piątce są jeszcze Jennifer Connelly, Rachel McAdams, Natalie Portman i Meryl Streep.